Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień zapraszamy na Studio Sport. Dzisiaj witam się z Państwem.
Wojtek.
Oraz Łukasz i oczywiście zapraszamy jak co tydzień na podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia, wydarzeń sportowych. W dzisiejszej audycji powiemy oczywiście kilka słów na temat żużla, szczególnie chodzi tutaj o finał indywidualnych Mistrzostw Polski w Gorzowie. Następnie zajmiemy się siatkówką, Mistrzostwami Świata do lat 21, bo mamy się czym pochwalić. No i później w dalszej części audycji oczywiście poruszymy Puchar Konfederacji, bo tam poznaliśmy najważniejsze rozstrzygnięcia, jak również powiemy kilka słów o wynikach naszych drużyn piłkarskich w meczach pierwszej rundy eliminacyjnej Ligi Europejskiej. Tak więc zaczynamy od żużla. W niedzielę w Gorzowie odbywały się indywidualne Mistrzostwa Polski. Startowało w nich 16 zawodników, no i mamy bardzo dużą niespodziankę, tak się wydaje, ponieważ tytuł mistrzowski zdobył Szymon Woźniak, a więc zawodnik, który raczej nie był stawiany w gronie tych faworytów do tytułu. Co ciekawe, Woźniak nie zdobył najwięcej punktów w tym turnieju, ponieważ więcej oczek wywalczył Przemysław Pawlicki. Ale zasady Mistrzostw Polski są takie, że zawodnicy jadą jeszcze w biegu finałowym. Czterej zawodnicy z największą liczbą punktów. No i akurat tak się złożyło, że w biegu finałowym najszybszy był Woźniak i to jemu przypadł tytuł mistrzowski. Drugie miejsce zdobył wspomniany Przemysław Pawlicki. Na trzeciej pozycji zawody ukończył Patryk Dudek, a więc nasz reprezentant w cyklu Grand Prix. Dodajmy jeszcze w dodatku, że jest to oczywiście wicelider całego cyklu. Tuż za podium Jarosław Hampel, Janusz Kołodziej i Bartosz Zmarzlik, więc jeżeli chodzi o te zawody, rzeczywiście była to bardzo duża niespodzianka. Jeżeli chodzi o siatkówkę, bo teraz powiemy o Mistrzostwach Świata Młodzieżowców, no to mamy bardzo dobre wieści, ponieważ nasi młodzi reprezentanci zostali mistrzami świata w tej kategorii wiekowej. W półfinale pokonali Brazylijczyków 3-2, a w finale pokonali Kubę 3-0.
Tak, Polacy w świetnym stylu zdobyli złoty medal. Zasłużenie jak najbardziej, garnęli tytuł najlepszej młodzieżowej drużyny na świecie. Wygrali wszystkie mecze światowego czempionatu, który był organizowany w tym roku w Czechach. Po raz trzeci w historii polska reprezentacja młodzieżowa do lat 21 zdobyła złoty medal. Po tym jak mistrzem świata została drużyna prowadzona przez Ireneusza Mazura w 1997 i Grzegorza Rysia w 2003 roku. Finał to był właściwie jednostronny przebieg meczu. Polacy od początku kontrolowali to, co działo się na parkiecie. Wygrali zasłużenie 3-0. O dominacji drużyny prowadzonej przez Sebastiana Pawlika chyba najlepiej świadczy fakt, że Kuba w żadnym setów nie przekroczyła 20 punktów. Zresztą tą drużynę Polacy grali już w fazie grupowej. Też 3-0. A teraz no, finale powtórzyli. Wcześniej w półfinale po dramatycznym boju pokonali Brazylię 3-2. No i zasłużenie zgarnęli tytuł, a jeden z naszych siatkarzy, Jakub Kochanowski, został MVP całego turnieju.
No i warto też dodać, że kilku z tych zawodników dostanie szansę przynajmniej przebycia w tej szerokiej kadrze na kolejną imprezę seniorską, bo wiemy, że trener Di Giorgi już ogłosił kadrę na Mistrzostw Europy.
Tak, ale tą szeroką.
Tak, szeroką.
I w tej szerokiej kadrze znalazło się trzech siatkarzy właśnie z tej złotej drużyny młodzieżowej. Oczywiście ta kadra zostanie jeszcze pomniejszona do 12 lub 14 zawodników, kogo Di Giorgi ostatecznie powoła na sierpniowo-wrześniowe Mistrzostwa Europy, które będą rozgrywane w Polsce. O tym przekonamy się w najbliższym czasie.
Tak patrząc na te wyniki osiągane przez młodzieżowych naszych reprezentantów, no można powiedzieć, że wygląda to optymistycznie, jeżeli chodzi o te najbliższe lata, no szczególnie jeżeli chodzi o tych kilka pozycji na boisku, bo na przykład takich klasowych rozgrywających w tej chwili nam jednak brakuje.
Tak, Łukasz Kozub bardzo fajnie kierował grą biało-czerwonych przez cały turniej, zwłaszcza w finale, no, kiedy bardzo umiejętnie rozprowadzał te piłki i do środkowych, i do atakujących, i też często uruchamiał zawodników w drugiej linii. Taki sukces, taki wynik był potrzebny polskiej siatkówce, zwłaszcza tej młodzieżowej, bo w ostatnich latach troszeczkę tych medali brakowało. No i to oczywiście rokuje na przyszłość. Dzięki tym sukcesom Di Giorgi też będzie miał większe pole manewru. No zresztą już to wykorzystuje, bo tak jak wcześniej wspomnieliśmy, powołał kilku tych siatkarzy do szerokiej kadry. Być może skorzysta z któregoś z nich podczas kontynentalnego czempionatu.
Oczywiście o Mistrzostwach Europy w siatkówce, Mistrzostwach Europy Seniorów będziemy mówić za jakiś czas w naszej audycji. Teraz zapraszamy na krótką przerwę i za kilka minut wracamy z Pucharem Konfederacji. Witamy po przerwie. No i tak jak zapowiedzieliśmy, zajmiemy się teraz Pucharem Konfederacji, ponieważ znamy już te ostateczne rozstrzygnięcia. W półfinałach mierzyły się ze sobą zespoły Portugalii i Chile. To był pierwszy półfinał, zaś w drugim Niemcy podejmowały Meksyk. No i w tym pierwszym meczu półfinałowym, no niecodzienna sytuacja, bo doszło do rzutów karnych. To akurat nie jest nic dziwnego, bo to się zdarza, ale chodzi raczej o sam wynik. 3-0. Proszę sobie wyobrazić, że zespół z Portugalii nie wykorzystał żadnej z trzech jedenastek, wszystkie obronił bramkarz.
Tak, ale Chile pokazywało już wcześniej, że specjalizuje się w rzutach karnych. Przecież oba triumfy ostatnie tej drużyny w Copa America zarówno w 2015 i 2016 roku były dzięki temu, że wygrywali konkurs jedenastek z Argentyną. Teraz udało się wygrać z Portugalią. Bohaterem oczywiście Claudio Bravo, bramkarz, który na co dzień występuje w Manchester City. Obronił wszystkie trzy jedenastki. No i dzięki temu, że Chile było dużo bardziej skuteczne, awansowało do finału.
No a w tym finale okazało się, że podejmowali Niemców. Niemcy w półfinale rozgromili Meksyk 4-1 i trzeba przyznać, że tam bardzo szybko załatwili sprawę, bo bodajże 8 minuta i już mieliśmy 2-0 dla zespołu Joachima Lewa.
Tak, po dwóch bramkach Leona Gorecki, Niemcy ostatecznie wygrali 4-1. No i w pewnym stylu awansowali do finału.
No i trzeba podkreślić naprawdę wspaniałą bramkę zdobytą przez zawodnika Meksyku Fabiana, który popisał się znakomitym uderzeniem z dystansu, po którym bramkarz niemiecki nie miał nic do powiedzenia. Jeżeli chodzi o te mecze, o trzecie miejsce i o mecz finałowy, w spotkaniu o miejsce trzecie spotkała się Portugalia i Meksyk. No i tutaj Portugalczycy naprawdę musieli się sporo natrudzić, żeby pokonać zespół Meksyku.
Tak, przez długimi fragmentami tego meczu wydawało się, że bliżej tego brązowego medalu będzie Meksyk i że bohaterem meczu zostanie Guillermo Ochoa, który m.in. bronił rzut karny, no i popisywał się generalnie bardzo dobrymi interwencjami między słupkami, ale w ostatnim meczu do remisu doprowadził i ten sam do dogrywki Pepe, a w tych dodatkowych 30 minutach drużyna Fernando Santosa przechyliła szale zwycięstwa na swoją korzyść. I to drużyna ze starego kontynentu mogła ostatecznie cieszyć się z trzeciego miejsca.
Warto podkreślić, że w meczu o trzecie miejsce nie zagrał Cristiano Ronaldo, powiedzmy z powodów rodzinnych, nazwijmy to tak, ale mimo wszystko Portugalczycy sobie poradzili. No i teraz jeżeli chodzi o mecz finałowy, spotkały się w nim Niemcy oraz Chile. No i wszyscy zastanawiali się, czy ta odmłodzona, można powiedzieć nawet rezerwowa reprezentacja Niemiec jest w stanie pokonać mistrzów Ameryki Południowej. I tak się stało. Wygrali Niemcy 1-0 po golu Larsa Stindla w 20 minucie, ale trzeba przyznać, że ta bramka no, w dużej mierze była sprezentowana przez Chilijczyków.
Tak, tam fatalny błąd popełnił jeden z obrońców Chile, który stracił piłkę we własnym polu karnym. Niemcy to bezlitośnie wykorzystali. Bramka Larsa Stindla w 20 minucie, która okazała się tą zwycięską.
No, jeżeli tak patrzyliśmy na ten przebieg meczu, to trzeba przyznać, że Niemcy zagrali bardzo skutecznie, bo tych sytuacji może nie mieli tak dużo jak Chile, a potrafili to wykorzystać, bo zespół z Ameryki Południowej tam tych okazji bramkowych miał mnóstwo.
No tak, patrząc na przebieg całego spotkania, raczej ciężko jest powiedzieć, czy tutaj Niemcy akurat zasłużyli jakoś specjalnie na wygraną. Mecz był wyrównany, a właściwie to chyba Chile było nawet bliżej tego, żeby zdobyć tą bramkę zwycięską. Oczywiście przy założeniu, gdyby było 0-0, ten jeden jedyny błąd Niemcy wykorzystali, no i wygrali 1-0. Chile teraz przeżywa jeden z najlepszych okresów swojej historii, tak? Bo po raz trzeci z rzędu zagrali w finale wielkiej imprezy. Trzeci raz z rzędu, czy rok po roku, 2015 roku cały czas ta drużyna gra w finale. Na Niemcy trener Joachim Löw pokazał, że chyba obok Hiszpanów żadna inna reprezentacja na świecie nie ma tak szerokiego składu. Przecież tutaj na Puer Konfederacji pojechał drugi garnitur. Piłkarze no, w założenia rezerwowi. No i wygrali turniej po raz pierwszy w historii.
I co warto podkreślenia, to też jest taki paradoks, że na tym turnieju o Puchar Konfederacji pojawiło się mnóstwo zawodników, którzy mogli równie dobrze rywalizować na polskich boiskach jeszcze o Mistrzostwo Europy w kategorii U21. Oni już zagrali w pierwszej reprezentacji, a z kolei reprezentacja U21, która również grała w rezerwowym składzie, tak patrząc na te nazwiska, no to też sobie znakomicie poradziła i rzeczywiście Niemcy są bardzo mocni, jeżeli chodzi o te swoje rezerwy. Ja się tak zastanawiam, no trener Joachim Löw będzie miał naprawdę duży komfort wyboru, jeżeli chodzi o te kolejne mecze, zarówno eliminacyjne, ale bardziej już te na Mistrzostwach Świata, bo chociażby Timo Werner objawił się jako skuteczny napastnik.
No nie tylko Timo Werner, tutaj był objawieniem reprezentacji Niemiec w trakcie tego Pucharu Konfederacji. Podajże 8 piłkarzy z tej kadry, którą wziął na Puchar Konfederacji Löw, równie dobrze mogła wystąpić na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Polsce, także pole manewru, to jakich piłkarzy będzie mógł teraz testować, wybierać na najbliższe mecze towarzyskie, czy emocjonalne, Löw ma no, nieograniczone właściwie. No, Niemcy są aktualnie mistrzami świata, zdobywcą Pucharu Konfederacji, mają najlepszą młodzież w Europie. No i też zasłużenie, to znajduje swoje odzwierciedlenie też w rankingu FIFA, gdzie przecież są aktualnie, będą liderami rankingu.
No właśnie, miałem wspomnieć o rankingu FIFA i teraz tak bardzo naturalnie fajnie to wyszło, bo też w kontekście reprezentacji Polski, ponieważ nasi zawodnicy będą klasyfikowani w tym najnowszym rankingu na 6. miejscu i to stało się właśnie głównie dzięki tym rozstrzygnięciom meczów półfinałowych. Także no, ogromny sukces i jeżeli utrzymamy tą pozycję, bardzo korzystnie istotne może być losowanie mundial w Rosji.
No warunek jest jeden, trzeba utrzymać miejsce w pierwszej siódemce do momentu, kiedy będzie losowanie. Wtedy Polacy na pewno będą losowani z pierwszego koszyka. Kiedy Alana Babuka przyjmował kadrę, zajmowaliśmy najniższe w historii miejsce w rankingu, bodajże 75. Teraz jesteśmy na tym najwyższym, 6. miejsce, jako 4. drużyna z Europy. No a kto wie, może do końca eliminacji jeszcze uda nam się skoczyć jedno czy dwie pozycje
tak, wyżej. Tym bardziej, że grają między sobą bezpośrednie spotkanie między innymi Portugalczycy i Szwajcarzy, a więc drużyny, które są bezpośrednio przed nami. No i w tym akcentem kończymy drugą część naszej audycji. Zapraszamy na kolejną przerwę i za kilka minut opowiemy o występach naszych zespołów w Lidze Europy. Back to you. Tak jak mówiłem przed przerwą, teraz powiemy kilka słów o występach naszych zespołów klubowych w Lidze Europy, konkretnie w meczach pierwszej rundy eliminacyjnej. Mamy tam dwóch przedstawicieli, jest to Lech Poznań oraz Jagiellonia Białystok. I może na początku zaczniemy od zawodników z Białegostoku, którzy rywalizowali na wyjeździe. Jagiellonia pokonała zespół Dinama Batumi 1-0, jedyną bramkę w tym meczu zdobył Cillian Sheridan.
I to był udany debiut nowego trenera Jagiellonii, jaka zaczyna od zwycięstwa od bramki tego najskuteczniejszego piłkarza w drugiej części sezonu, Sheridana, który w drużynie z Białegostoku dopiero występuje pół roku. Zasłużona wygrana Jagi, chociaż powinna być bardziej okazała, ale wygrana tutaj była najważniejsza. Dzięki temu drużyna Jagiellonii jest właściwie o krok od awansu do drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Europy.
Rzeczywiście, jeżeli chodzi o to samo spotkanie, no to tych okazji tam było mnóstwo, sytuacji sam na sam. Rzut karny zmarnowany przecież przez Cilliana Sheridana, ale no z tego co pamiętamy, no nasze zespoły miały zawsze bardzo trudno, jeżeli chodzi o te wyprawy za Kaukaz, za Ural, więc cieszy ta wygrana. Z kolei Lech Poznań rywalizował na własnym boisku w meczu pierwszej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Przeciwnikiem kolejorza był zespół z Macedonii, Pelister Bitola. No i tutaj wyglądało to zupełnie inaczej, bo zwycięstwo bardzo przekonujące 4-0.
No tak, tutaj ta wygrana na pewno nie może dziwić, ale rozmiary już jak najbardziej, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby polskie kluby wygrywały w europejskich pucharach taką różnicą bramek. Fajnie, że tak Lech dobrze wszedł w nowy sezon od tak okazałego zwycięstwa, no i że tak udane debiuty zaliczyli też nowi piłkarze w barwach kolejarza, zwłaszcza Mario Situm, autor dwóch goli w 30 i 57 minucie. No i Lech właściwie tą wygraną załatwił sobie sprawę awansu.
No właśnie, wydaje mi się, że Lech tutaj już nie powinien mieć żadnych problemów w meczu rewanżowym, tym bardziej, że pokazał naprawdę niezłą piłkę w tym pierwszym spotkaniu. Natomiast no, jeżeli chodzi o Jagiellonię, chyba też nie powinno być problemu
tak,
z awansem.
Tutaj przewaga jednej bramki, mecz przed własną publicznością w odróżnieniu od Lecha, którego na wyjeździe. Wydaje się, że tutaj Jaga powinna dopełnić formalności.
Tak więc mecze naszych zespołów, rewanżowe mecze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy już w czwartek. Zostało nam jeszcze troszeczkę czasu, więc możemy też kilka słów powiedzieć o transferach w naszej lidze, bo dzieje się naprawdę sporo. No i tak, taka pierwsza, ważniejsza informacja. Został pobity rekord w wysokości kwoty sprzedaży naszego zawodnika za granicę. Mianowicie Jan Bednarek, obrońca Lecha Poznań, przeszedł do Southampton i zespół z Anglii zapłacił za niego bagatela 6,5 miliona euro.
A poprzedni rekord należał do Adriana Myrzejewskiego, którego Trabzonspor pozyskał z Polonii Warszawa za 5 milionów 250 tysięcy euro w 2011 roku, a więc 6 lat. No i rekord został pobity, teraz Bednarek będzie grał w Southampton. No zobaczymy, czy będzie
no
grał.
No właśnie, czy będzie grał, to jest pytanie, bo
czy
kwota...
Czy spotka go los kapustki, czy może jednak uda mu się walczyć miejsce w pierwszym składzie?
Kwota jest imponująca, ale też nie zapominajmy, że Anglicy bardzo lubią szastać pieniędzmi na piłkarzy, a za rywala będzie miał chociażby Virgila van Dijk'a, który spotyka się z zainteresowaniem dużo mocniejszych klubów.
No van Dijk akurat wydaje się tam być pewniakiem, jeżeli chodzi o grę na środku obrony. Bednarek będzie musiał się raczej skupić na rywalizacji z innymi piłkarzami, no ale też historia pokazuje, że no nigdy polscy piłkarze grający w Premier League, ci z pola, nie mieli łatwo, jeżeli chodzi o grę, czy nawet nie mówię w pierwszym składzie, ale o to, żeby sobie walczyć w ogóle miejsce w kadrze meczowej. No i tutaj Bednarkowi też na pewno nie będzie łatwo, przynajmniej na samym początku.
No jeżeli chodzi o naszą ligę, no to też bardzo ciekawa saga, jeżeli chodzi o losy Wadisa Ojigiofoe, który w ostatnich dniach zapragnął opuścić klub i przejść najpierw do Olympiakosu Pireus. No tam była niecodzienna sytuacja, bo Belg wyjechał z kraju, pojechał do swojego kraju z powodów rodzinnych, urodziło mu się dziecko, ale też no, ociągał się z powrotem na trening i w końcu zareagował właściciel Dariusz Miodu, który zobligował zawodnika do stawienia się na zajęcia w niedzielę.
A wydawało się przez pewien czas, że raczej temat tego, że Ojigiofoe odejdzie z Legii, jest raczej zamknięty i ten piłkarz pozostanie w klubie z Łazienkowski na następny sezon. Okazuje się jednak, że jest inaczej. No i Legia będzie musiała sobie radzić w nowym sezonie bez swojego najważniejszego, najlepszego piłkarza.
No i dodajmy jeszcze tak dla formalności, że Belk zostanie zawodnikiem rosyjskiego Krasnodaru. Kwota transferu ma wynieść 3,5 miliona euro, ale tam jeszcze został zawarty zapis, że jeżeli Rosjanie awansują do Ligi Mistrzów, na konto Legii trafi kolejne 2 miliony euro, więc suma summarum będzie to 5,5 miliona euro przy optymistycznym założeniu. Ale Legia wydaje się, że pozbywa się też takiego problemu, bo taki niezadowolony piłkarz w szatni to raczej na atmosferę nie wpływa zbyt dobrze.
Dzisiaj też krótko grał, bo zaledwie jeden sezon, no ale jednak tutaj, nie wiem, czy ambicje wzięły w górę, czy perspektywa lepszych zarobków. No,
raczej finanse podejrzewam, bo zarobi 5 razy więcej niż w Legii.
Tak, no Liga Rosyjska też jest jednak odrobinę lepsza od Polski. No tutaj perspektywa gry ewentualnie w Lidze Mistrzów mogła być takim czynnikiem, która spowodowałaby, że Odzidzer mógłby zostać w Warszawie. No ostatecznie się nie udało, ale my jeszcze mówiąc o transferach, trochę pominęliśmy sytuację w Lechu, bo tam odszedł Bednarek, a przecież na dniach ma odejść Kownacki i Kędziora.
Kędziora, tak jest. No w Lechu dzieje się dużo, bo przyszło już 7 zawodników, no i teraz troszeczkę się zrobiło ciasno. No właśnie, poszedł już Jan Bednarek, no i lada moment odejść mogą kolejni zawodnicy, a więc Tomasz Kędziora, który ma ofertę z Dynama Kijów, i Dawid Kownacki, którym zainteresowany jest Standard Liesza, jeszcze nie tak dawno, bo również Sampdoria.
Tak, no i za tych dwóch piłkarzy, i za Kędziora, i za Kownackiego, Lech może dostać około 6 milionów w sumie, co przy 6 milionach, jakie zarobili już przy transferze Bednarka, może dać w sumie 12 milionów, no co byłoby sytuacją też bez precedensu.
Podejrzewam, że...
Jeżeli chodzi o polskie realia, oczywiście.
To oczywiście. Podejrzewam, że prezes Lecha no ma przyjemny ból głowy, bo naprawdę dostał spory zastrzyk gotówki i teraz przy tylu nowych zawodnikach zastanawiam się, czy jeszcze kupi kogoś, bo rzeczywiście stać teraz Lecha na klasowych zawodników, czy raczej pozostanie przy tym, co ma.
Tak, ja tutaj tak myślałem, jestem przy tych finansach Lecha, no takie pieniądze to tak jakby grali w Lidze Mistrzów, co najmniej.
Mhm. I jeszcze jeden transfer, taki świeża sprawa z wczoraj. Konstantin Wasiliew, który do tej pory grał w Jagiellonii, Białystok, wrócił do klubu, w którym zaczynał przygodę w Polsce, a więc do Piasta Gliwice. No tu decyzja, podobnie jak w przypadku Michała Probierza, który objął stery w Krakowie, jest co najmniej zaskakująca, no ale prawdopodobnie rozchodzi się o długość kontraktu, ponieważ Konstantin Wasiliew w Gliwicach podpisał umowę na 3 lata, no i o takiej umowie w Białymstoku mógł tylko pomarzyć. Oczywiście o transferach oraz o innych informacjach będziemy mówić na bieżąco w kolejnych audycjach. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Byli z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Zapraszamy na następną audycję Studio Sport we wtorek o godzinie 16:30.